Wyobraź sobie, że dzisiaj masz umrzeć. Co byś napisał w testamencie? Co byś zostawił? Jakie rzeczy? Jakie skutki? Jakie uczucia? Jakie życzenia? Przeżycia, które ceniłem, idee, które mnie wzmocniły, mniemania, które mną kierowały, przekonania, sprawy, dla których żyłem. W szkole życia nauczyłem się tak oto patrzeć na świat, Boga, ludzi. Ryzyko, na jakie się wystawiałem, niebezpieczeństwo, na jakie się narażałem, lekcje, jakich udzieliło mi życie, wpływy, które mnie ukształtowały, to, czego w życiu żałuję, moje osiągnięcia, osoby mające szczególne miejsce w moim sercu, pragnienia, które się spełniły. Każdy z nas zawsze jakoś sumuje to swoje życie i po tym rachunku sumienia wczorajszym i po tych doświadczeniach, które mamy, i z czym stajemy przed Panem Bogiem? Z jakim życiorysem? Z jaką historią? Jest tam dużo bólu, dużo cierpienia, ale też trzeba zobaczyć inną stronę. Dużo światła, dużo radości, dużo przyjemności. No tak jest życie. A co bym miałbym powiedzieć dziecku, które umiera? Nie bój się, pójdziesz do nieba. Jest taka książka, którą napisał lekarz pracujący w hospicjum dziecięcym. Weź pokochaj smoka. I opisuje właśnie swoje doświadczenia z umierającymi dziećmi. Tak naprawdę rzadko w sposób bezpośredni rozmawia się z dziećmi o śmierci. Dzieci mówią o niej na swój sposób, sporządzając prywatny testament. Nie tak jak dorośli, którzy spisują swoją ostatnią wolę. Tylko pokazują, że umierają, rozdając rzeczy, które im są szczególnie bliskie. Ów człowiek pisze: pamiętam dziewczynkę, która marzyła o tym, by dostać dużą lalkę pod choinkę. Rodzice spełnili jej marzenie, ale ona drugiego dnia świąt oddała zabawkę koleżance. Powiedziała jej: masz, ta lalka nie będzie mi już nigdy potrzebna. Wkrótce potem zmarła. Inną 6-letnią dziewczynkę zaprosiłem kiedyś na modlitwę uzdrowienia. Przyjechała do mnie aż z Olsztyna. Przed powrotem do domu złapała mnie mocno za szyję i przytuliła. Powiedziała mi, żeby się nie martwiła, bo niedługo do niej przyjadę. Popatrzyła na mnie i powiedziała: wujek, my się już nie spotkamy. Już niedługo będę w niebie. Tylko nie mów mamie, bo będzie jej przykro. Te dzieci doskonale wiedzą, że odejdą i wyczuwają moment. Jak przygotowujecie je do odejścia? Mówicie o aniołach, o niebie? To one same mówią. Nieraz przychodzą z prośbą: mamo, powiedz mi trochę o niebie. Albo rysują rodzinę i siebie malują jako aniołkę. I proszę mi wierzyć, że robią to już bardzo małe dzieci, nawet 3-4-letnie. Być może wiąże się to trochę z naszą kulturą, w tym, że obchodzimy wszystkich świętych, kiedy przy grobach dziecko pyta rodziców, gdzie oni są, mając na myśli zmarłych, zwykle słyszy odpowiedź: w niebie, wśród aniołków. To wszystko gdzieś w tych dzieciach zostaje. Mieliśmy 3-letniego chłopca, który bardzo mądrze rozmawiał z matką o śmierci. Płakał, ale nie dlatego, że umiera, tylko dlatego, że mama będzie płakała. No to bardzo smutne, jak zestawimy śmierć i dziecko. sam pamiętam swoje doświadczenie z odwiedzin rok temu w Syrii, jak byliśmy, by udzielić tej pomocy humanitarnej. I tam spaliśmy u patriarchy Homs, u arcybiskupa Homs, w domu patriarchatu, arcybiskupa Arbasza. I jak jechałem przez Homs, to jest ogromne miasto jak Kraków, całkowicie zniszczone, gruzy. Na zdjęciach tylko widziałem, jak wygląda miasto po bombardowaniu. Oczywiście zdjęcia z II wojny światowej. A tutaj na żywo mogłem zobaczyć, jak wygląda ten świat zbombardowany całkowicie. Gdzie ludzie skryli się w tych miejscach, gdzie jeszcze bomba nie spadła. I jakoś urządzali swoje życie bez prądu, bez bieżącej wody. Ten prąd się pojawiał i znikał. I pamiętam, że w patriarchacie był prąd, bo był agregat. I jak zasłaniałem okna, bo już się robiło ciemno, tak jak teraz o 17, zasłaniałem okna, to zobaczyłem, że naprzeciw te uliczki są bardzo wąskie, naprzeciw domu jest rodzina. I siedzą w jednym pomieszczeniu, grzeją się takim jednym grzejniczkiem, 5 osób, siedzą przy stole i pali się świeczka. Na stole i pomyślałem sobie, no nie mają życia, stracili wszystko, co mieli, ale mają siebie nawzajem i żyją taką nadzieją. Tak samo jak widziałem, jak chłopcy grają w piłkę, a było już ciemno i się zastanawiałem, jak oni widzą tą piłkę, jak jest tak ciemno. Na tym zbombardowanym miejscu, gdzie kiedyś była szkoła, już gruzy były uprzątnięte, koło patriarchatu, bo to była katolicka szkoła, i gruzy były uprzątnięte, już nic nie zostało, a oni na tym placu właśnie grali w piłkę. Jak gdyby wojny nie było. Jakby wojny nie było. A my tutaj mamy normalny świat. Ciepło, prąd, woda. Mniejsze, większe pieniądze. Różnie to jest w życiu. Zdrowie, niezdrowie. I jakoś, czemu ludzie doceniają wtedy pokój, dobro, dostatek, jak tego wszystkiego brakuje? Tak samo nie zrozumiemy nigdy nieba. Bo tutaj jest niemożliwe zrozumieć niebo. Biblia mówi, że to dom, w którym będziemy na wieki z Bogiem. Jest taki wiersz Leśmiana o Urszuli Kochanowskiej. Gdy po śmierci przybywa i urządza sobie to mieszkanie, wszystko jest i czeka na rodziców. Czeka na tych swoich rodziców w niebie. I ostatnie zdanie tego wiersza jest: słyszy pukanie. Nie, to Bóg, nie oni. Bóg sam wystarczy. My ciągle myślimy, że w niebie będzie tak jak tutaj, że po śmierci jesteśmy w jedności z Bogiem. Wszyscy w Bogu jesteśmy, jak mówił Teilhard de Chardin. Tam w Bogu się wszystko zrealizuje, wszystkie uczucia, które pojawiają się. W niebie będziemy bezpieczni i szczęśliwi w tej Bożej obecności. Tej radości nic nie zakłóci. Zaufamy, spotkamy wszystkich, którzy zaufali Jezusowi i poszli za Jego głosem, jak apostołowie, jak męczennicy, jak wyznawcy, dziewice, wszyscy święci. Więc niebo jest po prostu skarbcem, bo tam jest sama świętość. Dziś też Ewangelia opowiada o drodze do nieba. Maryja przychodzi z niebem do Elżbiety, mając w łonie Jezusa, czyli niebo. Przychodzi i wypowiada swój głos. I tylko głos Maryi sprawia, że Jan czuje to niebo. Skoro usłyszałem głos Twego pozdrowienia, poruszyło się dzieciątko w moim łonie. No bo Jan rozumiał, tak jak rozumie Elżbieta Maryję, Maryja rozumie Elżbietę, Jan też rozumie, że ta rzeczywistość przekracza tę, w której będzie żyć na ziemi tutaj, że jest inna. Tylko ludzie wierzący umieją zrozumieć coś, co sięga poza ten świat. Zrozumieć Boga. To jest właśnie dar wiary, żeby jakoś to zgłębić. Trudna to tajemnica, bo nikt z nas nie umie mówić o niebie i zawsze będzie nieporadnie. Święty Paweł widział mnie, bo był zachwycony. I mówi tak, na taborze, jak zobaczył przemienionego Jezusa. Wybudujemy 3 kościoły, jeden dla Ciebie, drugi dla Eliasza, trzeci dla Mojżesza. Taki zachwyt. Ale ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka pojąć nie może, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go kochają. Bóg czasem daje każdemu z nas taki kawałek nieba. O taki skrawek, jak przez to okno było widać tę rodzinę w Syrii. Czy nasze małe skrawki radości, które mamy w życiu, w domu, w rodzinie, wśród przyjaciół, albo samemu przeżywam jakąś radość, której nie mogę też powiedzieć komuś. To jest moja tajemnica i moja radość. Niestety niebo tutaj jest bardzo krótkie, a szczęścia wiecznego nie umiemy sobie wyobrazić. Ale można wyrazić tą wielką tajemnicę w prostych znakach. To może uśmiech. Czasami nawet jak dziecko się śmieje, to w jego oczach widać taką nieskażoną radość, niczym niezakłamaną. To jest właśnie taki prześwit. Rzeczywistość nieba. Ale z mojej strony to może być jakieś podziękowanie, jakiś gest. Czemu ludzie dzisiaj są tacy nieżyczliwi względem siebie? Czemu sąsiedzi nie rozmawiają? Czy potrzeba wojny, żeby ludzie zaczęli ze sobą rozmawiać? Żeby ta wojna zburzyła tę niezgodę i zaprowadziła nowy, cudowny ład w rodzinach, w ojczyźnie, w świecie. Maryja, gdy przychodziła z nieba, to zawsze ostrzegała przed tym, co będzie, bo ludzie są źli. Musimy pokutować, musimy się zmieniać. W 79 roku, gdy objawiła się w Japonii, w której niedawno papież Franciszek był, to mówiła o tym, że świat i Kościół musi się nawracać. Kościół też. Kardynał stanie przeciw kardynałowi, biskup przeciw biskupowi. Ta niezgoda to jest zaraza, która niszczy świat, nasz świat, współczesny świat. Stawiamy akcent na ekologię, na inne rzeczy, zastanawiamy się nad tymi rzeczami, ale serce ma nieporządek, serce człowieka. Tam się wszystko zaczyna, od serca. My modlimy się, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, to modlitwa, która płynie prosto do nieba. Dlaczego Jezus nauczył tak apostołów modlitwy? Ojcze nasz, a dokładnie powinno być Ojcze nas. Nas zabierz do nieba, bo my jesteśmy częścią tego świata. Tu jesteśmy na chwilę. Na wieczność jesteśmy tam. Tak naucza Kościół. Mówimy, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Te słowa modlitwy, której nauczył nas Chrystus, ukazują niebo jako duchową przestrzeń Ojca. Niczym nieograniczoną miłość. Harmonię. Przestrzeń wypełnioną Trójcą. Równocześnie dalsze słowa tej modlitwy wskazują na ziemię, a tu na ziemi bądź wola Twoja. I tu dlatego mamy problem, bo w wola, która powinna być Ojca z nieba na ziemi, jest wolą naszą. Dlatego wojny, dlatego niezgoda, dlatego niezrozumienie, nieżyczliwość i wszystko to, co jest przeciwieństwem harmonii nieba. Bądź wola Twoja, abyśmy wypełniając tę wolę sami doszli kiedyś do nieba. Niebo jest stanem, w którym Bóg nas oczekuje, czeka na nas. Niebo jest stanem naszego ostatecznego powołania i przeznaczenia. W niebie się spełnimy, tu się spełniamy, a w niebie się spełnimy. Takie jest przeznaczenie i taka jest prawda. Mamy też takie atrapy nieba. Bardzo często one wychodzą w nas poprzez doznanie przyjemności w postaci jedzenia, mówimy, jakie to dobre, niebo w gębie, albo inne doznania, alkohol, narkotyki być może, dopalacze, ale też i dla starszego pokolenia jakieś plotki, ploteczki, słowa. Młody człowiek grzeszy ciałem, a stary językiem. Językiem. I to się powoli przesuwa. Od czynu do słowa. To jest właśnie atrapa nieba. Na chwilę jest przyjemność, a na wieczność. Bóg nas uczy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Dlaczego mamy to powtarzać? Żeby nie tworzyć własnego nieba. Tam będziemy zawsze nieszczęśliwi. A święta będą smutne. Niebo, które sam stworzyłeś dla kogoś, dla siebie. Można tworzyć niebo, ale tylko z jednej cegły. Z miłości. To tak, jak powiedzieć komuś, kocham Cię. Jak ktoś mówi, kocham Cię, to znaczy mówi do Ciebie, Ty nigdy nie umrzesz. To jest właśnie materiał nieba. Na zakończenie Adwentu, na zakończenie tych rekolekcji, mamy zrealizowane jakieś swoje postanowienia, wyrzeczenia. Dużo żeśmy przeszli. Była i spowiedź, i oczyszczenie. No i w końcu docieramy do tej stajenki. Od piekła przez czyściec do nieba. I co tam znajdujemy w tej stajence? Nic. Życzę wszystkim na Boże Narodzenie światła tej gwiazdy, tej betlejemskiej dla Was, dla Waszych rodzin, dla znajomych, bliskich, sąsiadów, dla Polski i dla świata. Światła, które nie prowadzi do stajenki. Światło, które prowadzi do drugiego człowieka.